Muszę wam się przyznać do jednej rzeczy. Ostatnio polubiłem oglądać pewne filmy na YouTubie. I są to filmy podróżników. Wiecie, ja generalnie lubię sprawy związane z podróżami, jak niektórzy wiedzą. I tak jakoś zacząłem oglądać filmy właśnie ludzi, którzy po prostu, wiecie, dzisiejszy świat jest tak skonstruowany, że dużo nie trzeba, żeby nakręcić teraz film z podróży. Więc dużo takich amatorów jeździ po świecie z kamerami i filmuje swoje podboje, prawda? Nie takie filmy profesjonalne, tylko takie w pełni amatorskie, że się bierze w kieszeń taką kamerkę małą i nagrywa się całą podróż. No i wiecie, obserwując tych podróżników, właśnie narodził się troszeczkę temat dzisiejszego kazania. Zainspirowali mnie jedną rzeczą, mianowicie oni stawiają sobie zawsze pewne wyzwania. I czasami stawiają sobie takie wyzwania, które są dla nich naprawdę trudne. Tym bardziej, że nie wiedzą, czego się mogą spodziewać, bo tak jak mówię, oni nie są profesjonalistami, więc przemierzają różne kontynenty zupełnie tak, jak to się mówi, na żywioł. No i czasami jest tak, że muszą wspiąć się na jakąś wielką górę, ale mają duży lęk wysokości i mają z tym ogromny problem, bo te góry są naprawdę wysokie czasami w Afryce czy w innych miejscach naszego świata. No ale wiecie, problem polega na tym, że oni to wszystko rejestrują z dnia na dzień i dzień wcześniej zapowiadają, że będą tą górę pokonywać. A że publikę ci tacy lepsi mają dosyć dużą, około kilkadziesiąt, czasami nawet kilkaset tysięcy ludzi. Więc jak cię już zapowie, że się wejdzie na górę, no to głupio się z tego nie wywiązać, prawda? No bo będzie taka lipa trochę, nie? Bo tu cały świat już zobaczył, już powiedzieliśmy, że mamy taki plan, wchodzimy, wow, chyba nie dam rady. No głupio, no tyle ludzi ogląda i co teraz, prawda? Tak trochę nie bardzo. Więc pokonują ten swój lęk, pokonują ten swój strach, zaciskają zęby i to robią. I to robią. I to mi właśnie też zaimponowało, tak? Że ludzie umią rzeczywiście podołać się takim wyzwaniom, ale to mi dało taką myśl, podsunęło taką ciekawą myśl. Słuchajcie, jeżeli człowiek niewierzący musi zmusić się do osiągnięcia rzeczy, których nie może sobie wyobrazić nawet, że to zrobi, to o ile my jesteśmy w lepszej sytuacji, skoro mamy za sobą Boga? Prawda? Jeżeli ludzie niewierzący potrafią zrobić coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się dla nich niewyobrażalne, nie do przejścia, prawda? Jakiś taki stan, który w ogóle nie są w stanie pokonać nawet w swojej psychice, to o ile my ludzie wierzący, którzy mamy Boga, jeżeli oni to pokonują, o ile my możemy to zrobić, prawda? O ile my mamy za sobą moc do tego, który może nam pomóc w tym. I chciałbym taki fragment otworzyć, znany z listu do Filipian. W ogóle chciałbym przeczytać jeden rozdział z listu do Filipian w związku z tym. No bo nasuwa się pewien taki fragment, prawda, który apostoł Paweł powiedział, napisał właściwie. O, chyba Pan Bóg wysłuchał mojej modlitwy i brzmi. List do Filipian, 4 rozdział. Chciałbym, żebyśmy otworzyli. I w 13 wersecie apostoł Paweł powiedział takie słowa: wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. I tak sobie pomyślałem, to jest właśnie adekwatny wiersz do tego, kiedy stawiamy sobie pewne wyzwania. Tylko jest pewno ale, jak ze wszystkim. To, co brat Adam też ostatnio mówił, żeby nie wyrywać wersetu z kontekstu. Ja nie wiem, w jakich kontekstach słyszeliście ten werset. Ja słyszałem w wielu kontekstach ten werset, potwierdzający różnorakie zasady, mniej lub bardziej biblijne. Natomiast, no okej, każdy werset można w różny sposób użyć, jak wiemy, prawda? I no, jest powiedziane, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. No jeżeli wszystko, to wszystko, prawda? No to wszystko, to jestem super bohaterem, super heroes, jak to się mówi, prawda, w Stanach, tak? Super heroes, wszystko mogę, prawda? No jak wszystko, to wszystko, przecież Pan Bóg nie kłamie w swoim słowie. Okej, tylko zobaczmy na kontekst tego całego listu. Co to znaczy to wszystko? Chciałbym, żebyśmy właśnie się zastanowili, co to znaczy to wszystko. I nie jest to długi rozdział, ale proponuję, żebyśmy go sobie przeczytali, to wtedy zobaczymy całość tej myśli, którą apostoł Paweł tutaj zapisał. Rozdział 4 od wersetu 1. Przeto bracia moi umiłowani i pożądani, radości i korono moja, trwajcie w Panu umiłowani. Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby byli jednomyślni w Panu. aby były jednomyślne w Panu, przepraszam. Proszę także i ciebie, w jednym mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły, wespół z Klemensem i z innymi współzawodnikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. Skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach i z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu. Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzeż mnie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przyjęliście i słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie mieliście po temu sposobności. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Może tu się zatrzymam jednak, nie będę czytał całego tego rozdziału, bo to będzie te wersety będą główną treścią naszego rozważania. List do Filipian, tak? Radosny list. List, który został napisany, pamiętacie gdzie? W więzieniu został napisany. Słuchajcie, to jest taka abstrakcja trochę, bo zazwyczaj słowa pocieszenia piszemy do tego, który jest w więzieniu, prawda? Open doors, prawda? Kiedy piszemy listy, te pocieszenia wszystkie, bardzo dobra rzecz, prawda? Ale kierowana właśnie do ludzi, którzy są w więzieniu. A tu mamy sytuację absolutnie odwrotną. Czyli list z radością, prawda, o radości pisany z więzienia. Z więzienia do ludzi, którzy są na wolności. Z więzienia domowego może, bo Paweł był prawdopodobnie w areszcie domowym, ale jednak, prawda, nie miał pełnych praw, wolności, nie mógł się przemieszczać, nie wiadomo, jakie tam warunki miał, jakkolwiek, prawda. Apostoł Paweł pisał ten list do wspólnoty w Filipii, która została prawdopodobnie przez niego założona tam kilka lat temu. I co? Ten list o czym mówi? Mówi o... Główna myśl tego listu jest to podziękowanie za partnerstwo, za wsparcie, prawda, w głoszeniu Ewangelii. Studiowaliśmy ten list dosyć dokładnie, także pewnie pamiętacie. Nie będę tutaj rozwodził się może głębiej nad treścią tego listu. Wiemy, że jest dużo radości tam. Wiemy, że jest dużo takiego posilenia, prawda, takiej zachęty z ust apostoła Pawła. No i Paweł tutaj pisze różne rzeczy, prawda? Począwszy od wersetu 4, może zacznę od tego, że pisze trudne rzeczy, słuchajcie. Zaraz do tego przejdę, ale wymienia tutaj różne rzeczy, z którymi na co dzień się borykamy zazwyczaj. Może nie zdajemy sobie sprawy z tego, ale to są trudne rzeczy. Radujcie się w Panu zawsze, powtarzam, radujcie się. No właśnie, zacznijmy może od tego. Jest ciężko radować się w każdej sytuacji. I każdy z nas o tym doskonale, myślę, wie. Bo każdy z nas różne rzeczy przeszedł w życiu. Jedni trudniejsze, drudzy może obiektywnie mniej trudne, prawda, niż brat czy siostra obok. Różnie to było, prawda? Różnie też odbieramy różne problemy, różne sytuacje w naszym życiu. Natomiast wszyscy chyba się zgodzimy, że ciężko jest cały czas być radosnym. To nie jest prosta rzecz dla człowieka. Pomimo, że tak powinno być, pomimo, że wiemy, że to, co nas spotyka tutaj na ziemi, to są rzeczy, które przeminą, prawda, za jakiś czas zapomnimy o nich, prędzej czy później, o niektórych później, prawda, bo są bardziej bolesne dla niektórych z nas, ale mimo wszystko to są rzeczy, które przeminą, to nie są rzeczy, które idą z nami do wieczności. I to z punktu widzenia rzeczywiście chrześcijanina nie powinno skupiać naszej uwagi, no ale jednak wiemy, że jest tak, że to ma wpływ na nasze życie, tak, to nie jest obojętne. To nie jest tak, że to się dzieje obok nas i pewne rzeczy przeżywamy, czasami płaczemy, czasami no, mamy zły humor, prawda? A tu jest napisane, zawsze się radujcie. Więc to jest pierwsza trudna rzecz, którą ciężko jest pokonać, żeby być zawsze radosnym w Panu. I ja się przyznaję, że dla mnie też to nie jest łatwa rzecz, tak? Ja też nie umiem uczciwie powiedzieć, że zawsze się raduję. Że nie mam z tym absolutnie problemu, bo jestem zbawiony, bo wiem, że Bóg jest ze mną. Tak, oczywiście, że wiem, ale też nie jest tak, że zawsze się raduję w każdej sytuacji. Więc to jest pierwsza rzecz. Zawsze się radujcie, Paweł mówi. Powtarzam, radujcie się w Panu zawsze, tak? Powtarzam, radujcie się. Dalej. A, jeszcze może w nawiązaniu do tej radości, taką ciekawą rzecz dzisiaj znalazłem. Pewien, to tak jako humoreskę może powiem, tata zawsze mówił różne humoreski o dawnych ojcach Kościoła, co powiedzieli, to ja też sobie dzisiaj pozwoliłem. Nie powiem, który to był, ale, bo to nie jest istotne tutaj, ale on powiedział o takich 5 zasad, co zrobić, żeby się radować w trudnej sytuacji. I po pierwsze powiedział, sprawić sobie jakąś przyjemność. Po drugie, wypłakać się. Po trzecie, porozmawiać z przyjacielem. Po czwarte, kontemplować prawdę. A po drugie, wykąpać się i pójść spać. No, część z nich może jest prawdziwa, tak? I zasadna. A część z nich, patrząc z uwagi, że był to chrześcijanin, ta rozmowa z przyjacielem w naszym odniesieniu, wiemy, co to jest rozmowa z przyjacielem, tak? Możemy pójść na kolana i rozmawiać z naszym przyjacielem, tak? I wiemy, że to rzeczywiście jest prawda. Możemy też pójść do fizycznego brata, prawda, przyjaciela i po prostu z nim pogadać. Szczególnie kobiety tego potrzebują, jak są smutne, prawda? My mężczyźni może trochę inaczej przeżywamy pewne emocje, ale wiemy, że kobiety szczególnie mają potrzebę, żeby po prostu ktoś ich wysłuchał, prawda? Żeby po prostu wyrzucić z siebie te emocje, wszystko to, co ich tam gryzie, prawda? I chociaż z mężczyznami też często tak jest. To jest po prostu, człowiek potrzebuje często rzeczywiście wyrzucić z siebie bagaż tych wszystkich frustracji i tak jest. Ale powinniśmy mieć dobrego przyjaciela w tym, prawda? Czy tutaj na ziemi, ale przede wszystkim i tego w niebie, prawda? Który zawsze jest gotowy nas wysłuchać. A więc radujcie się, powtarzam, zawsze radujcie się, tak? Rzecz nieprosta. Pierwsza rzecz. Dalej, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Skromność, słuchajcie, no ktoś powie, za skromnością to ja nie mam żadnego problemu. Ja nie jestem jakimś taki, wiecie, no, pyszałkowaty, nie jestem jakimś takim, co to nie ja, ale patrzyłem, wiecie, co to oznacza znowu, co oznacza słowo skromność tak naprawdę, co tutaj w kontekście tego naszego rozważania też oznacza skromność. Skromny człowiek to jest taki człowiek, który nie dba o rozgłos i uznanie innych, generalnie, tak można zdefiniować takiego człowieka. Wiecie, nie dba o uznanie innych, ale z drugiej strony każdy z ludzi, to jest nasza taka naturalna potrzeba, potrzebuje akceptacji drugiego człowieka. I szczególnie może to być problem ludzi samotnych, prawda, którzy potrafią wpaść aż w tak zwany egocentryzm, prawda, który to jest taką silną potrzebę, prawda, żeby zwrócić na siebie uwagę. I to czasami może przerodzić się w niebezpieczne zachowania, tak? Ale to może dotyczyć każdego z nas, tak? Bo mamy to taka nasza cielesna potrzeba, że lubimy zwracać na siebie uwagę. Przynajmniej większość ludzi lubi zwracać na siebie uwagę, skupiać na sobie uwagę w większy lub mniejszy sposób, prawda? Szukać uznania u innych osób. I Paweł przestrzega, że to nie jest bezpieczny kierunek, tak? Żebyśmy uważali na to. I czasami to też nie jest łatwe hamować się w tym, prawda? Żeby gdzieś być z boku, prawda? Zrobiliśmy jakąś wielką pracę, ale nie jesteśmy na świeczniku, prawda? Możemy stać z boku, to nie jest dla nas problem. Dla wielu ludzi to jest problem. Więc skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. Druga rzecz, z którą możemy mieć problem, która nie jest łatwa dla nas do pokonania czasami. Jeden ma większy z tym problem, drugi ma mniejszy. Dalej, werset 6. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Fajnie się czyta, znamy ten werset, nie? Na pamięć niektórzy znają bardzo dobrze. Fajnie się czyta, gorzej czasami w życiu. Wszystkie sprawy powierzcie Bogu. I znowu, słuchajcie, nie ma co tutaj się lukrować, tak? Na takich chrześcijan, które zawsze wszystkie sprawy od razu powierza Bogu. No fajnie, to jest stan idealny. Ale znowu nasza ludzka natura mówi, ja czasami własnymi siłami spróbuję, prawda? Czasami, a jak już nie wyjdzie, prawda, dopiero idę na kolana, tak? Ale najpierw samemu tutaj próbuję ustawiać, prawda, rzeczy. I znowu to jest taka pewna rzecz, z którą można mieć problem. Nie zawsze jest tak, że to jest tak, że zawsze każda rzecz i powierzamy wszystko Bogu w 100%. Powinniśmy to robić, tak, to jest cel, ale to może być też niełatwe czasami. Kolejne, 8 werset. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Na ten temat mieliśmy całe braterskie 2 czy 3 miesiące temu. I wszyscy chyba jako mężczyźni zgodziliśmy się, że nie jest to prosta rzecz. Nie jest to prosta rzecz mieć czyste myśli zawsze, prawda? Nie jest to prosta rzecz. Jest to wyzwanie pewne dla każdego człowieka, nie tylko dla mężczyzny, chciałem zauważyć, bo mężczyźni w inny sposób reagują na różne bodźce, powiedzmy wzrokowe, prawda, z którymi mogą mieć problem, ale myślenie to jest też rozpamiętywanie na przykład przyszłości, z którymi często kobiety mają problem, prawda, rzeczy, które sobie przypominają często, prawda, no ja nie chcę generalizować tutaj, ale chcę pokazać, że problem może dotyczyć każdego z nas. Problem myśli, prawda, problem dobrych, czystych myśli. Że to nie jest tak tak po prostu. Jesteśmy wierzący i zawsze mamy czyste myśli. Diabeł nas nigdy nie atakuje, prawda, nie podsuwa nam różnych rzeczy, wszystko jest okej u mnie, prawda. Ja nigdy nie mam złych myśli, nigdy nie mam negatywnych myśli, nigdy nie mam grzesznych myśli, prawda? No chyba nikt z nas na tej sali nie może tak powiedzieć. Myślę, że dla każdego z nas jest to pewne wyzwanie, żeby mieć czyste myśli w swoim życiu. Żeby myśleć o rzeczach, tak jak tutaj Paweł pisze, prawdziwych, poczciwych, sprawiedliwych, czystych, chwalebnych, prawda? O takich rzeczach mamy myśleć. Więc jest to kolejne wyzwanie. Tak można to nazwać. Dalej. Werset 11. A nie mówię tego z powodu niedostatku, bo nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. No, to od razu mówię, że to do mnie słowo. Nie będę się krył, że to nie jest łatwe dla mnie. Poprzestawać na tym, co mam. Fajnie się czyta, nie? Ale znowu, jest tyle fajnych rzeczy na świecie, które człowiek chciałby mieć, prawda? Albo tyle smacznych rzeczy, które człowiek chciałby zjeść. Albo jeszcze jakichś innych rzeczy, które człowiek bardzo chciałby mieć, prawda? I bardzo za wszelką cenę chciałby to zdobyć. Może nie za wszelką cenę, to jest złe słowo, prawda? Ale poprzestawać na tym, co mamy... Dobra, ja ze swojego punktu widzenia mówię o sobie. Dla mnie to nie jest prosta rzecz. Poprzestawać na tym, co mam. I czasami muszę ze sobą walczyć, żeby z tym sobie poradzić. Poprzestawać na tym, co mam i nie chcieć nic więcej, prawda? Nic ponadto. Bo dzisiejszy świat jest tak skonstruowany, że on nie zachęca nas, żebyśmy poprzestawali na tym, co mamy, tak? Reklamy w telewizji, prawda, różne bodźce dookoła, prawda, których jest tysiące, już od najmniejszego, prawda, mówią nam, że nie można poprzestawać na tym, co masz. Musisz mieć więcej, prawda, cały czas konsumpcja, prawda, od rana do wieczora, różnych rzeczy, które są bardziej potrzebne, mniej potrzebne. No, nie wiem, czy zauważyliście, ale jak idziemy do sklepu, to zawsze kupujemy dwa razy tyle, co chcemy. Przynajmniej do dużego sklepu, prawda? Bo jeszcze się znajdzie to i to i to. I to wcale nie są rzeczy potrzebne. Tylko stwierdzamy, że może nam się przydadzą, albo są fajne, albo akurat chcemy, zapragnęliśmy to kupić, prawda? I to jest, tak świat jest skonstruowany. Więc to nie jest kolejna prosta rzecz do tego, żeby się stosować. Nie jest kolejna prosta rzecz. A apostoł Paweł mówi, poprzestawajcie na tym, co macie. Albo inaczej, on pokazuje, że ja nauczyłem się poprzestawać na tym, co mam. Werset 12. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości. Wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony. Umiem być nasycony, jak i głód cierpieć. Obfitować, przepraszam, i znosić niedostatek. I znowu, żadna z tych rzeczy nie jest łatwa. Przynajmniej jak ja na to głębiej się przyglądam. Ani nie jest łatwo być w niedostatku, prawda? No bo to jest problem, to jest pewne wyzwanie wtedy, prawda? Kiedy nie mamy, że tak powiem, przysłowiowo co do garka włożyć, a czasami jest duży problem, jak mamy nadmiar. Wiecie, tak jak ktoś by wygrał dużą sumę w totolotka, prawda? Zaraz koło niego się znajdzie dużo ludzi i jest obrażona, dlaczego ona nie dostała z tych pieniędzy nic, prawda? Tylko tamten dostał, a nie ten. I w ogóle zarządzanie większymi środkami często nie jest prostą rzeczą, żeby mądrze to robić, prawda? Żeby rozważnie to robić, roztropnie. Więc to też nie są łatwe rzeczy. Apostoł Paweł mówi, że nauczył się, prawda? To nie było takie oczywiste. Nauczył się tych rzeczy. Umie to robić, umie żyć w obfitości, umie we wszystkim, jest wyćwiczony, prawda? Być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. A więc to były lata ćwiczeń, można powiedzieć. Trudnych ćwiczeń, czasami bolesnych pewnie ćwiczeń dla niego. I wcale to nie było rzecz prosta. No i właśnie teraz się pojawia ten nasz werset, od którego zaczęliśmy dzisiaj nasze rozważania. Wszystko bowiem, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. I widzicie, w kontekście tego, co powiedzieliśmy, co mogą oznaczać te słowa? One już chyba nie oznaczają tego, że jestem taki hero, nie? Wszystko mogę. Ale Paweł powiedział, co może, prawda? Powiedział, co może. Powiedział o wielu rzeczach, które są trudne, które mogą dla nas, wierzących ludzi, być naprawdę dużym wyzwaniem. Dużym wyzwaniem. Dla jednych jedne rzeczy, dla innych drugie rzeczy, prawda? Każdy z czym innym ma czasami problem. Ale apostoł Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. I o tym ten werset mówi. Wszystko mogę w tym, który wzmacnia mnie w Chrystusie. Wszystko, czyli dotyczy postawy naszej, tak? Bo wiecie, tak się dzisiaj zastanawiałem, to nie jest tak naprawdę jakieś wielkie wyzwanie, żeby być bogatym człowiekiem dzisiaj. Jeżeli ktoś bardzo na to postawi, bardzo się uprze, to będzie bogatym człowiekiem, jeżeli to będzie jego priorytetem w życiu. Są do tego dobre, sprzyjające okoliczności, żyjemy, prawda, w takich, a nie innych czasach, że jeżeli to dla kogoś będzie ważne czy najważniejsze, to uda mu się osiągnąć cel, prawda? Wiele ludzi w świecie osiąga cel i są ludźmi, którym nic nie brakuje. Więc to samo w sobie nie jest jakimś wielkim wyzwaniem. Natomiast dużo większym wyzwaniem właśnie, co ciekawe, jest tutaj to, że i większą sztuką jest to, żeby nasza postawa była odpowiadała tym wymaganiom, o których tutaj jest mowa, prawda? Żeby czasami pokonać te swoje właśnie słabości, swoje ułomności. I tak jak ten turysta, czy bloger, czy jak go tam nazwać, który musi pokonać ten swój strach, czy swój lęk, czy jakieś rzeczy, które go hamują, tak i my czasami musimy zmierzyć się z tym, tak? Ale apostoł Paweł mówi, że nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy sami. Nie mamy tylko obserwatorów. Może mamy obserwatorów, ja nie wiem tego tam w niebie, jak to wygląda. Na pewno mamy jednego obserwatora, właściwego obserwatora, ale nie tylko obserwatora właśnie. Jesteśmy w tej wspaniałej sytuacji, że to nie jest tylko obserwator. To nie jest tylko ktoś, kto nam kibicuje, prawda? Kto trzyma za nas kciuki. Bo niektórym tak się wydaje, że Bóg to jest tylko taki, który trzyma kciuki, wiecie, za człowieka i mówi, o, jeszcze, słuchaj, jeszcze dasz radę, nie? Ale przede wszystkim jest tym, który daje swoją moc do tego, żeby pokonywać te nasze wszystkie przeciwności, prawda? Wszystkie rzeczy, z którymi musimy się zmagać. I co? I w trzecim właśnie rozdziale tego samego listu apostoł Paweł w 14 wersecie, znany też słowo, wszyscy pewnie na pamięć znamy, mówi, to jest też jeden list, pamiętajmy, mówi następujące słowa: zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Zmierzam do celu, do nagrody. Zmierzam do nagrody, słuchajcie. Więc w kontekście też tego w całości, o czym mówimy też o tych naszych wyzwaniach chrześcijańskich, prawda? Wiemy, że ta nagroda nie jest nagrodą za to, nie jest to, moim zdaniem to nie chodzi o życie wieczne, tak? Niektórzy mają z tym problem. Rozmawialiśmy o tym też na naszej grupie. Nagroda, to coś, co jest z łaski, nie może być nagradzane, tak? Ponieważ Bóg to daje z łaski, prawda? Zbawienie, życie wieczne, Słowo Boże naucza, że dostaliśmy za darmo. Więc no, ciężko było nagradzać to, co Bóg dał za darmo. Ale myślę, że jest mowa o, jeżeli jest mowa o nagrodach, to nagrody z reguły kojarzą nam się z tym, że są za jakiś wysiłek dawane, prawda? Jest to takie uhonorowanie kogoś, kto naprawdę włożył duży wysiłek w to, co robi, prawda? I kiedy są rozdawane takie nagrody w sporcie, prawda, czy w jakichś innych dziedzinach, to trzeba się napracować, żeby taką nagrodę dostać, tak? Ona nie jest tak z przydziału po prostu, że się ją dostaje od tak, nie? I wszyscy z marszu dostają nagrodę. No teraz taka moda jest, że dużo tych nagród się daje, prawda? Ale generalnie nagroda, przynajmniej kiedyś było tak, że była za jakieś naprawdę szczególne osiągnięcia. Była taką zachętą, taką motywacją, prawda, do działania. Była czymś, co potrafiło zmotywować. Szczególnie dzieci to motywuje, prawda? Kiedy mają przed sobą obraz jakiejś nagrody, prawda? To jest dla nich takim motorem do działania. Jakieś słodycze, prawda? Albo jakieś tam inne fajne rzeczy, które można dostać, nie? To wtedy umią się tak sprężyć i umią się zmotywować, nie? I myślę, że dla nas też to powinno być pewnym motywatorem, prawda? Tak jak tych podróżników motywują ci ludzie, którzy ich obserwują, prawda? Tak nas powinno motywować to, że przede wszystkim Bóg nas obserwuje, prawda? Obserwuje, patrzy na nasze życie, patrzy na nasze deklaracje też, prawda? I co ciekawe, bardziej nam jest czasami głupio, by przed ludźmi, prawda, głupio wypaść niż przed Bogiem, nie? To nie wiem, jakoś tak jest dziwnie. Bo ludzie, to tak głupio, nie? Jak się zadeklaruję, a czegoś nie zrobię, to tak trochę mi wstyd. A przed Bogiem czasami się deklaruje, wyjdzie, nie wyjdzie, wszystko jedno, nie? I jakoś nie jest tak wstyd. I myślę, że to jest ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że bardziej nam powinno być właśnie wstyd przed Bogiem niż przed ludźmi, tak? Jeżeli deklarujemy coś Bogu, jeżeli chcemy rzeczywiście coś zmienić w swoim życiu, wiemy, że mamy z czymś problem, nie? Ale czasami tam po 3 dniach już zapomnimy o tym. No to powinno nam być głupio przed Bogiem, tak? Że zadeklarowaliśmy się, Panie, chcemy, daj mi siłę też i zmieniaj ze mną to, co rzeczywiście jest jeszcze słabe we mnie, prawda? To powinno być taką naszą właśnie motywacją. Powinno być motywacją, że Bóg patrzy na nas, tak? Patrzy, on, tak jak tutaj słyszeliśmy niedawno, on zna nasze serca, tak? Zna nasze motywy, wie, że dobrze chcemy, prawda? Ale też pamiętajmy, że się nie wycofywać z tego. No bo raz się nie uda, dwa się nie uda, a to ja już jestem taki do niczego, prawda? Ja już zmarnę ze mnie chrześcijanin, prawda? I tak nic z tego nie będzie, nie? I tak nic z tego nie będzie. Ale Bóg patrzy na nas zupełnie inaczej. Myślę, że on sam chce dawać nam motywację i chce dać siłę do tej motywacji. Chce, żebyśmy ufali mu w tym, że on jest zainteresowany właśnie tym, żeby rzeczywiście w naszym życiu był ten cały czas progres, prawda? Żebyśmy nie zatrzymywali się w miejscu, ale szli do przodu. Mimo, że nie jest łatwo czasami. Mimo, że te rzeczy nie są proste. Ale nie wycofujmy się, tak? I zmieniajmy z Bogiem to, co widzimy, że jeszcze jest do zmienienia, tak? Co widzimy, że jest problemem może. Co nie bagatelizujmy, tak powiem tego, tak? Bo Bóg jest zainteresowany tym, żebyśmy zwyciężali z Nim te przeciwności. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie. Amen.